Witam serdecznie, to jest podcast EH Rynku. Ja nazywam się Michał Wasłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
Iżyński Rafał, witam wszystkich.
Cześć Rafał. No dzisiaj mamy kilka tematów. Pierwszy temat na dzisiaj to jest taki, że wielkimi krokami zbliża się 31 lipca i wszystkim nam powinno się to kojarzyć jako czas tego, że możemy złożyć ostateczną deklarację, czy chcemy pozostać w OFE, czy chcemy oszczędzać, w cudzysłowie oszczędzać nasze pieniądze na emeryturę w ZUS-ie. No i nie wiem, czy tam widziałeś jakieś tam wyliczenia, że aktualnie w ZUS-ie, do OFE złożyło deklarację 500 kilkadziesiąt tysięcy osób, tam składa dziennie po 20 parę tysięcy i że jak się to tempo utrzyma, to 800-900 tysięcy jest realnym wynikiem na koniec. Jak będzie milion, to będzie bardzo dobrze, z uprawnionych 16,5 miliona. Czyli jak dobrze będzie i Polacy, wiecie, jednak ruszą do OFE, no to jakieś tam 6% uprawnionych będzie, no zostanie w OFE.
Z jednej strony to przeraża, z drugiej strony zawsze panuje ta opinia, że wszyscy Polacy robią wszystko na ostatnią chwilę, ale jak ja zobaczę puste ulice w Warszawie, a ty pewnie we Wrocławiu, bo to już pogoda rozpieszcza i wszyscy nad morzem, no to ta teoria z tym ostatnim rzutem na taśmę i teoretycznym przyrostem tych świadczeń, no to tak raczej upada.
No tak, tak, wiesz co, jak ja zobaczę pustą ulicę 31 lipca, to znaczy, że wszyscy są nad wodą, a nie
w ZUS-ie.
A nie w ZUS-ie, tak. Wiesz co, bo to jest tak, oczywiście prawdą jest to, że Polacy, że w ogóle Polacy, wszyscy ludzie wszystko robią na ostatni moment, co pokazuje końcówka kwietnia, kiedy trzeba składać deklaracje podatkowe. No wiadomo, kiedy się składa.
Zerowy przykład.
Tak jest, to jest ostatni dzień, przedostatni dzień, no w ostatnim tygodniu wszyscy składają, tylko że w przypadku deklaracji podatkowych, które musimy składać, no musimy to zrobić. W sensie jak nie złożymy, jest przymus. Jak nie złożymy, no to jest problem. To wiadomo, tak? To będziemy mieli problemy ze strony Urzędu Skarbowego. W związku z tym wszyscy, no nie ma wyjścia, trzeba złożyć. A tu jak nie złożymy tego, nie wiem, tam nie zadeklarujemy, że chcemy być w OFE, to się nic nie stanie. Obudzimy się 1 sierpnia i luzik, nie? Coś się zmieniło? Jakaś kara? Nie, nic. Co spowoduje to, że po prostu full ludzi, mnóstwo osób będzie takich, że a dobra, to w nosie mam.
To po pierwsze, a po drugie, ja to osobiście moja taka obserwacja, że ludzie, tym bardziej młodzi, coraz częściej żyją takim hasłem żyj dniem, nie martw się o przyszłość i tak dalej, łap dzień, bo to może być twój ostatni, więc jak oni mają pomyśleć o swojej emeryturze, nie, coś, no to nie, po co odkładać teraz?
Coś tam za 30,
może windsurfing, kitesurfing, tak? Co ja będę to jakiś OFE, trzeci filar zakładał, po co?
Ludzie się zaczynają interesować mniej więcej tam po 40, już jest troszkę mało czasu. No i jest to jeszcze jedna sprawa z tym, jakby czemu tak mało osób. Ja mam jeszcze jedną teorię, że mnóstwo osób, jakby to powiedzieć, troszkę mniej uświadomionych ekonomicznie, może w ogóle nie wiedzieć, że jakiegokolwiek wyboru trzeba dokonać.
No ja jak czasami jestem na Mazurach i widzę te społeczności w takich miasteczkach, osiedlach popegeerowskich i tak dalej, no to samo pytanie sobie, no już w tym momencie chyba retoryczne pytanie zadaję. Kropka.
Tak, no może tak być. Oni po prostu nie wiedzą, że coś trzeba robić, bo o ile do płacenia podatków i składania jakichś tam deklaracji
są przyzwyczajeni
to już, też. Tak, to przez te kilkadziesiąt lat, no to trochę nas już tak jakby ten rząd przyzwyczaił, zwłaszcza, że jak mówię, no są sankcje, tak? Można karę dostać, jak się tego nie zrobi. To tutaj w ogóle jakby kogoś zapytać takiego przeciętnego Polaka, czy ty wiesz, że trzeba iść do ZUS-u i się tam zadeklarować, jeżeli chcesz zostać w OFE, to jest czarna magia, tak? Niespecjalnie ludzie wiedzą, czym to się różni, ale to na pewno trzeba zostawać w tym OFE, a nie? Plus do tego jakby dokładając, jakby to powiedzieć, wiesz, złowrogą propagandę rządową, to może być tak, że faktycznie ktoś pomyśli, kurczę, po co będę w tym OFE oszczędzał, przecież oni tam na giełdzie przegrywają moje pieniądze.
Tak, ale to jest kolejny taki case, w którym zarówno od strony państwa, jak i od strony takich instytucji jak nasza jest tutaj taka misja społeczna do spełnienia, czyli właśnie to ekonomiczne, edukacja ekonomiczna społeczeństwa.
Jasne. Dobrze, Rafał, bo napisałeś taki krótki tekst u nas na stronie, tak, OFE czy ZUS, powiedzmy tak może w dwóch żołnierskich słowach, komu zalecilibyśmy, żeby jednak poszedł do tego ZUS-u i zadeklarował, że chce zostać w OFE, a komu byśmy już powiedzieli, że to już daj sobie spokój, to już wszystko jedno, już nie musisz nigdzie nic robić, nie?
Więc za ZUS-em przemawiają takie argumenty, to, co bardzo często Jacek Rostowski czy strona rządowa mówiła, że to jest gwarantowane przez państwo, instytucja, emerytury, wszystkie składki, które tam są, są gwarantowane przez państwo. Jeśli wierzysz w państwo, to, to wybierz ZUS, tak? Po drugie, to, co trzeba przyznać na plus ZUS-owi, oni obniżyli prowizję od składek. I to akurat jest chyba właśnie zasługa mimowolna instytucji jak OFE. Mm-hmm. Ale to bardzo dobrze. Kolejne zmiany to jest właśnie wydzielenie tego subkonta w ZUS-ie i wprowadzenie właśnie dziedziczenia. To też zasady dziedziczenia w ZUS-ie były znacznie gorsze dla Polaków, a teraz się zmieniły. Więc nie ma już chyba ten mit powoli, delikatnie chyba jedna cegiełka z tego muru zabetonowanego ZUS-u jest, jest wyjmowana powoli tymi dwoma faktami i jest to na pewno sukces. Więc tutaj osoby starsze, blisko do emerytury, osoby bardzo bojące się ryzyka właśnie tego giełdowego, ryzyka koniunkturalnego w gospodarkach, to tutaj ZUS jak najbardziej. A OFE z kolei, młody człowiek, który zna się, wierzy w myśli ekonomiczne, wie co to znaczy dywersyfikacja środków, czyli nie wszystko w jednym woreczku trzymać, tylko w kilku różnych. A tutaj sama chęć pomocy gospodarce, bo te pieniądze jednak OFE fizycznie inwestują w znacznej części, w większości właśnie w polską gospodarkę i te pieniądze trafiające poprzez czy obligacje, czy emisję nowych akcji do spółek wpływają na ich rozwój, a rozwój polskich spółek to suma summarum większe wpływy potencjalnie do budżetu państwa, czy większe, zwiększające się zatrudnienie i tak dalej, więc tu pośrednio najbardziej bodziec jest duży OFE i chyba to jest dla mnie taki największy cios w gospodarkę poprzez likwidację przyszłą, która pewnie się wydarzy OFE, że właśnie te polskie przedsiębiorstwa innowacyjne z dobrą myślą technologiczną, no niestety w znacznym stopniu
stracą fajne źródło, źródło takiego regularnego dofinansowania. A ja to podam jeszcze taki jakiś argument, nie wiem, no, przemawiający tak na korzyść OFE, że to mimo wszystko są realne pieniądze. Jak już wiesz, ci zarządzający pobiorą swoje prowizje, resztę przegrają na giełdzie, to zostanie, to są prawdziwe pieniądze, a w ZUS-ie, no jakby na to nie patrzeć, to jednak jest zapis w Excelu pana ministra Szczurka.
Dokładnie.
To jest problem. I wiesz, tam wysokość naszej przyszłej emerytury de facto zależy od tego, jaka będzie koniunktura w Polsce. Jak ja będę szedł na emeryturę, ty będziesz szedł na emeryturę. Bo gdyby nam się zdarzył jakiś nieprawdopodobny kryzys gospodarczy, ale taki już na serio, no to zawsze minister finansów rozłoży ręce i powie, no sorry, no nie mam, tak? Nie mam.
Tak, i potencjalnie będzie ujemna waloryzacja, bo na przykład...
Znaczy brak waloryzacji, więc to będzie realna ujemna.
A dlaczego ma nie być ujemnej waloryzacji, jeżeli będzie PKB minus 4%?
Na przykład, bo akurat się zdarzy jakiś case Argentyny, tak z lat...
Na przykład, hiperinflacja i co? No nie będzie ujemnej, tak, ale będzie waloryzacja znacznie mniejsza dodatnia niż na przykład inflacja, tak? No to są rzeczy tych spekulacji, co będzie za 30, 40 czy nawet 20 lat, to jest mnóstwo i byśmy mogli 3 odcinki nagrać po 30 minut podcastu, spekulując sobie o takich scenariuszach. Dlatego ja zawarłem taką puentę w tym krótkim tekście, to co wszyscy mówią, że własną emeryturę samemu, bo tak jak wyliczenia, na które się powołałem, że emerytura obecnie to będzie około 25% ostatniego wynagrodzenia.
No tak, ta stopa zastąpienia, teraz ma się to zmieniać, czy to się zmienia, prawda? Tak już w ogóle katastrofalnie, to niech ktoś sobie pomyśli, ile dzisiaj zarabia, podzieli to przez 4 i że w tych granicach no może
weźmy,
być jego emerytura...
Weźmy nawet średnią krajową, tak? Ona jest tam ze 3800 brutto tam, tak, jeśli dobrze
powiem. Tak, to netto ile to jest? Ile tak na rękę?
No powiedzmy, że 2800, tak.
No to teraz podzielić przez 4, no to jest poniżej progu ubóstwa.
No to jest tam z 700-750 zł.
No czyli poniżej progu ubóstwa. No to
dokładnie, to teraz minimalna emerytura jest 840 czy 860 brutto.
No. I teraz wyobraźmy sobie, że trzeba przeżyć za taką kwotę cały miesiąc.
No więc oczywiście to tylko... weźmy pod uwagę inflację jeszcze, która będzie przez 20-30 lat, tak?
Nie, nie, no tak, ale mówimy, wiesz, o jakby, wiesz, gdybyśmy tu i teraz, nie, taka sytuacja miała się wydarzyć, nie, no to wiesz, tam za 2800, no, jakoś to jest okej, nie, ale za 4 razy mniejszą kwotę, no to to jest, to nie da się.
I jeszcze musisz mieć tą gwarancję, że przez całe, że tak powiem, życie zarabiasz tą średnią krajową.
Tak, a przecież są jeszcze, a ktoś ma jakieś na przykład długie okresy, nie wiem, że jest bez pracy, albo, no nie wiem, tak, albo jest jakiś tam...
problem.
Minimalnych pensjach czy coś takiego, no to jest oczywiście problem. To my zachęcamy do samodzielnego oszczędzania. Czy to w skarpecie, czy to na lokacie bankowej, czy to z wykorzystaniem rynku kapitałowego, czyli giełdy, no to jakoś my będziemy, no jak będziecie się z nami tutaj słuchać nas, to w kolejnym odcinku podcastu będziemy to truć, że regularnie przez kolejne lata, że trzeba samodzielnie oszczędzać na emeryturę. Dobra. No to chyba tyle, że pamiętajcie, to dzisiaj jest 15 lipca, dzisiaj to nagrywamy, zanim ja to wypuszczę odcinek, to jeszcze pewnie minie z jeden dzień, do 31 lipca jest czas, to już jest naprawdę mało czasu, jeżeli ktoś chce podjąć świadomą decyzję. Okej, ja nie mówię, to żeby była jasność, my nie namawiamy na to OFE, to nie jest tak, że my mówimy, idźcie tam do tego OFE i tak dalej, to tak nie jest, ale przynajmniej poczytajcie argumenty za i przeciw, żeby podjąć świadomą decyzję, że jak chcecie stać w ZUS-ie, niech to będzie świadoma decyzja, chcecie iść do OFE, to też niech będzie... Niech będzie świadoma decyzja. Dobrze. Mamy kilka tematów giełdowych. Pierwszy to jest taki, Rafał, że opublikowaliśmy u nas na stronie, napisałeś taki 4-kilometrowy raport o Kopeksie. Tak u nas jest na stronie. Przypomnijmy dla członków stowarzyszenia oczywiście za darmo. Jakbyś mógł, Rafał, powiedzieć, co w tym Kopeksie się ciekawego dzieje.
No, w Kopeksie zachodzą zmiany, pozytywne zmiany z punktu widzenia fundamentalnego. Zwiększa się spółki, to po pierwsze. Po drugie, w grupie kapitałowej, która jak się spojrzy na schemat, ile jest spółek zależnych, które są powiązane, to można, trzeba naprawdę użyć lupy w Windowsie, żeby tam w ogóle dojrzeć spółek, kto, która ma...
Zaawansowana inżyniera finansowa tam.
Co, która ma ile procent w spółce, córce i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj sporządkowanie tej grupy, inkorporacja spółek, łączenie, czy też ewentualna sprzedaż. Następnie dość dużo redukowane jest zadłużenie spółki. To wpływa oczywiście na zmniejszone koszty finansowe, co później przekłada się również na samą rentowność. Kopeks coraz więcej pozyskuje zamówień zagranicznych. One się cechują znacznie wyższą rentownością. Tu w Polsce wiadomo, jaka jest negatywna sytuacja finansowa polskich kopalni, czyli głównych zamawiających odbiorców spółki. Jest też na rynku polskim bardzo mocna konkurencja z Famurem i to również wpływa na rentowność kontraktów z Polski, więc tutaj Kopeks, mając wyrobioną już markę za granicą, pozyskuje te kontrakty. Przede wszystkim z Rosji, Chin i co ciekawe z Argentyny, gdzie jest jednym z największych już dostawcą. Także to wygląda ciekawie. Te zyski z kwartału na kwartał porównawczo rosną. Więc tutaj wygląda na to, że jakiś postęp w tej spółce fundamentalny jest. Niestety technicznie jest nadal trend...
Właśnie chciałem powiedzieć, że wykres mi się nie podoba.
Tak, jest słabo wygląda ten wykres. No ale to są uroki giełdy, tak? Umówmy się.
No tak.
Sęk w tym, że w tym raporcie jest naprawdę spółka dość szczegółowo opisana. Te wszystkie czynniki. Kwestia przyglądania się kolejnym doniesieniom ze i kolejnym kwartalnym, no i przede wszystkim wykres. Tak? Ja najbardziej lubię inwestować w spółki, które zarówno mają poprawę w obrazie fundamentalnym oraz trend wzrostowy.
Mm-hmm.
A tak, to zapraszam właśnie do przeczytania raportu w całości.
Wyświetliłem sobie ten wykres Kopeks wraz ze spółkami zależnymi. No to trzeba by dzień wziąć wolnego w pracy, żeby to dokładnie przeanalizować.
No niestety, dobre napisanie, dobre zbadanie spółki, to jest naprawdę jeden dobry dzień. Później trzeba przespać się z tematem. I później znowu jeszcze tam sobie powtórzyć case'y. Także to nie jest kwestia, że się usiądzie, na 2 godziny otworzy się raport roczny, jeden, drugi i już znamy wszystko o spółce.
Tak, dlatego tym bardziej zachęcamy do przeczytania tego raportu, bo faktycznie samodzielna analiza takiej spółki jak Copex to jest trudna sprawa. To nie jest oczywisty biznes z punktu widzenia, wiesz, inwestora indywidualnego, takiego, który wie, na czym polega, nie wiem, działalność, jak to zawsze podkreślam, przeciętnego banku, tylko no, Copex ma taką działalność bardzo nietypową, taką, no, której przeciętny człowiek nie widzi na co dzień, w związku z tym jakby w ogóle dowiedzenie się, co to robi i tak, i tak dalej, jak to działa i tak dalej w tym całym biznesie no, związanym przemysł wydobywczy, to i samodzielne dojście do tego jest bardzo trudne.
No Michał,
no tym bardziej raport, koniecznie raport, no bo on tutaj przepatrzyłem, a tylko tak na oko z 7 ekranów, to idzie przeczytać taki raport i wiesz od początku do końca, co się dzieje w Copexie.
A taka ciekawostka a propos Copexu, no. Bo to już tak troszeczkę nasą zapachniało. Czy ty wiesz, że takie duże, bardzo duże maszyny Copexu, bardzo drogie, które właśnie pracują Rosja, Chiny i tak dalej, to sterowanie tych maszyn, podgląd pod pracę, kamery, bo to są bezobsługowe, są w ogóle prowadzone tysiące kilometrów gdzie indziej, jest stanowisko, siedzi tutaj kilku osób w jakimś tam biurze i oni monitorują. Tu temperatura taka, tu trzeba się tam zrobić z tą maszyną to, tu jest przegrzanie, tu trzeba serwis zrobić i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko zdalne sterowanie, jak dron już prawie.
Tak?
Tak już królestwo nowoczesne wygląda.
Tak jak drony, że jak zawsze mówię, to teraz ten co fakt nad ministra Sikorskiego nazwał, tak? To też taką koparkę może nasłać ministrowi Sikorskiemu do domu.
Tak, tylko że pod ziemią tak z 1500 metrów.
A to tak działa, tak? To są już
tak,
takie
to
maszyny.
Tak działa. To już w ten sposób wygląda, więc no właśnie, no i standardowy inwestor indywidualny chyba raczej no nie jest świadomy, nie ma styku z taką technologią górniczą, tak? A już tak jest.
Już tak jest. No ale no dobra, no to wracając że tak jeszcze raz spojrzałem też na wykres, wygląda fatalnie. No jest trend spadkowy, co tu dużo gadać, tak? To jest tutaj niewesoło, no ale to może. No to nic, zachęcamy do przeczytania raportu, tak? Bo to jest tutaj wszystko od początku do końca napisane. Tak, wszystko u nas na stronie, tak w dziale edukacja i analizy, raporty analityczne i tam ostatnim raportem jest Copex. Dobrze, temat numer 2 na dzisiaj to są deweloperzy. No i teraz tak, przeczytałem znowu nowy fajny materiał na naszej stronie, takie podsumowanie sytuacji w branży deweloperskiej. Wydaje się, że całkiem niezłe półrocze branża deweloperska miała. Jeden biedny Gant się nie uratował. Nie wylizał z kłopotów, no i tutaj we Wrocławiu jest głośna sprawa, bo Gant wybudował troszeczkę, wiesz, ja jeżdżąc po Wrocławiu widzę, ten budynek ma tabliczkę Gant, ten tabliczkę Gant i tak dalej. I jakby w tej atmosferze tego upadku Ganta my publikujemy tekst, że jest przyzwoite półrocze w branży deweloperskiej.
No, mnie najbardziej nie rozśmieszyła, taki uśmiech na twarzy mi się pojawił, chyba sarkastyczny. No, Gant był znany z tego, że on bardzo dużo emitował obligacji, tak?
Jedna z tych pionierskich, obligacje Ganta.
Pionierskich spółek, które nawet w radiu były reklamy, zainwestuj w obligacje Ganta i tak dalej, więc tam były setki milionów złotych, zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i do instytucji. I teraz czytam jakieś tam doniesienia w prasie, że nie wiadomo, gdzie te pieniądze są w ogóle teraz. Spółka miała tam kapitał własnych, aktywa netto, czyli te nieobciążone zadłużeniem, to też były, jeśli dobrze pamiętam, setki milionów złotych, więc wszyscy tam...
Ale mówili, te aktywa no, to w niesprzedanych mieszkaniach.
No właśnie, to były takie jednak wydmuszkowate te aktywa, jak się teraz okazuje, że teraz nagle nawet nie ma pieniędzy na funkcjonowanie samego zarządu, tak? Czy tam upadłej spółki, że spółka nie ma pieniędzy na własną likwidację. A jeszcze rok temu setki milionów złotych aktywa netto.
No ja pamiętam, była taka głośna sprawa, to wszyscy opisywali, że Gant miał bardzo agresywną akcję promocyjną sprzedaży którejś tam serii obligacji, sprzedali i tydzień później, czy tam generalnie w bardzo krótkim okresie po zakończeniu tej sprzedaży tych obligacji opublikowali fatalne wyniki, jakąś tam dużą stratę i tak dalej. Oczywiście ta strata była niepieniężna, ja pamiętam wtedy nawet nagrywaliśmy jakiś odcinek podcastu z wiceprezesem Ganta, że było tak, że audytor kazał im przeszacować wartość posiadanych aktywów, czyli posiadanych niesprzedanych mieszkań, które teraz są warte tyle, autor powiedział, nie, one są teraz warte tyle. No to im przeszacowali, no to zrobiła się duża strata netto, oczywiście taka niepodatkowa, nie jak to powiedzieć, tak, że on to, wiesz, no niepieniężna.
Niegotówkowa, tak.
Tak, niegotówkowa. Niegotówkowa, no ale to jakby wydźwięk był fatalny, to byłby pierwsze takie światełko ostrzegawcze, że to zwróciło moją uwagę wtedy, że wiesz, że duża kampania promocyjna sprzedaż obligacji, mija kilka dni, bardzo zły wynik netto. Wiesz, no to jest, to jest takie, wiesz, każe światełku tutaj ostrzegawczemu się zapalić, plus im się tam chyba faktycznie parę rzeczy nie sprzedały, tam jakieś, no i sytuacja Ganta jest taka, że tej spółki nie ma, tak? Muszę ci powiedzieć, że ta branża deweloperska generalnie jest taką problematyczną branżą, jakby do inwestycji, trzeba dobrze wybierać podmioty, z tego względu, że to jest, jakby to powiedzieć, jest dużo kapitałów potrzebnych na dzień dobry, żeby jednak coś wybudować, a zwrot z inwestycji, że wiesz, wpływy do spółki są dużo później, jak klienci zaczynają te mieszkania, czy jakieś tam inne obiekty
no to w
kupować,
tym mówimy,
nie?
W tym momencie,
ryzykowne tematy są zawsze, trzeba dobrze momencie, wybierać spółki z branży deweloperskiej.
W tym momencie mówimy teraz z punktu widzenia inwestorskiego o przepływach pieniężnych w samej spółce.
Tak.
A teraz pytanie... Jak to się odnosi do rachunku zysków i strat? Co według ciebie jest przychodem ze sprzedaży, który publikowany jest właśnie w RZTS-ie w danym kwartale?
Nie wiem. Wiem tylko, że to się bardzo skomplikowanie w branży deweloperskiej liczy. No ja tylko, że to jest tak, że nawet jak oni sprzedadzą coś za gotówkę, to i tak to trzeba rozkładać na ileś tam okresu, że to jest bardzo skomplikowane w branży deweloperskiej. To nie jest takie oczywiste, że jak sprzedaż marchewki. Że jak sprzedasz marchewkę, masz wpływ, to masz wpływ. Nie, to tak na pewno tak nie działa, nie?
No to kilka lat temu było właśnie uporządkowanie w cudzysłowie tej sytuacji, bo poprzednio mieliśmy właśnie te etapy jeszcze HOSSy 2006, 7, 8. Ja dokładnie nie pamiętam, w którym roku było przejście tych zasad rachunkowości, ale w poprzednio mieliśmy w ten sposób, że przychody i koszty były zaksięgowywane co do zaawansowania etapu danego projektu. Czyli nieważne, mało ważne było, ile masz tam rezerwacji czy sprzedaży, ważne było, głównie ważne było,
Jakie masz budowały.
Tak, dokładnie. I czy wykończyłeś i tak dalej. I tu było księgowane przychody i koszty. No to raczej słabo, tak? A teraz jest w drugą stronę zbyt mocno to przesunięte z punktu widzenia księgowości, bo deweloperzy, to co my pokazaliśmy w tym zestawieniu w newsroomie, w artykule, podaliśmy, ile dany deweloper sprzedał w pierwszym kwartale i w pierwszym półroczu versus poprzedni rok, tak? Ale to w ogóle nie ma wpływu na później publikowane przychody ze sprzedaży czy zyski. Ja tutaj przeczytam notkę, w jaki sposób, notkę tą z raportu.
Znaczy, przepraszam, czy nie, że dobrze rozumiem, to ma
to nie ma
znaczenie tylko na cash flow, ale nie na później na publikowany zysk netto.
Też nie na cash flow jeszcze.
Dlaczego? No
co to jest według ciebie pojęcie deweloper X sprzedał na przykład 100 mieszkań. Czy on ma cash flow w momencie sprzedaży?
Pewnie nie, bo też ma w umowach z klientami, ma to tam rozczłonkowane.
Najpierw
w zależności
jest zadatek,
od...
później coś.
Tak,
tam.
Pierwsze piętro, pierwsza rata, drugie piętro, druga rata i tak dalej, i tak dalej.
Czasami tak, to oczywiście każdy deweloper ma inne umowy i inaczej to specyfikuje, jaki procent całości wartości mieszkania w którym momencie na osi czasu będzie wpłacony, tak? Sprzedaż, no to jest podpisanie umowy kupna-sprzedaży, tak? Są też rezerwacje, ale też jest później umowa kupna-sprzedaży, a płatność jest właśnie określona w jakich terminach. To jest tak, jak wystawiasz fakturę, to w momencie wystawienia faktury masz w większości sytuacji przychód, a cash flow masz w momencie zapadalności faktury, tak? A jeszcze masz przeterminowane albo przed czasem, czasami, tak? I tak dalej, i tak dalej.
No to tutaj to w tym momencie jak branża deweloperska jest
skomplikowana do analizy.
Tak.
A w tym momencie rozpoznanie przychodu jest w momencie wydania nieruchomości kupującemu na podstawie podpisanego przez dwie strony, sprzedawcy i kupującego, protokołu odbioru pod warunkiem, że ten, który kupuje mieszkanie, wpłacił już 100% kasy.
Aha, i wtedy
czyli
możemy
masz odbiór mieszkania, przekazanie.
Rozpoznać przychód.
Czyli tak, to, czyli deweloperzy w większości używają terminologii przekazanie mieszkania. Jest najpierw sprzedaż, a później przekazanie.
No to najczęściej tak.
I to przekazanie najczęściej pokazuje, ile mieszkań zostało zaksięgowanych w danym kwartale, a sprzedaż jest zupełnie inna.
Dobra, po kolei tutaj z tego wykresu. Ten dom development, patrzę po wykresach, bardzo ładnie wygląda. Chociaż jest głowa z ramionami na wykresie, no ale co do zasady mamy z 2 lata trend wzrostowy.
Jest.
Tak, super. Robyk. Piękny trend wzrostowy od 3 lat.
Mhm.
Dobra. Polnord z niebytu powstaje, tak, że oni od 2007 ze szczytu z ponad 300 zł chyba spadali, tak, do 20 paru.
Był ogień.
Był ogień, tak, więc chyba przełamanie jakiegoś takiego wieloletniego trendu spadkowego, no chociaż tak, no ale to Polnord to jest Krause, tak? Ja dobrze kojarzę.
Zgadza się, Prokom.
No to jest tak. A on ma coś jeszcze w Polnordzie?
No,
bo on tam pozbywał się wszystkiego różnych. Tam...
No, on miał poprzez Prokom i poprzez to osiedle wilanowskie, tak? Udziały w Polnorcie, jeśli dobrze pamiętam. Może
to nie znam, trzeba sprawdzić. Dobra, JW Construction, tak? Czyli prezes Wojciechowski, wieczny trend spadkowy. Od początku, odkąd spółka jest na giełdzie, to nie było ani razu w trendzie wzrostowym.
Ale to no tak i... jakoś nazwisko prezesa i ten trend spadkowy, tak. Nie wiem, czy tak można tutaj coś ująć, znak jakieś inne te interpunkcyjne.
Nie wiem. No tak wiesz, tak patrzę na wykres,
tak? Powstrzymamy się od komentarza,
tak? Słucham?
Powstrzymamy się od komentarza.
Nie, no wiesz, no prezes Wojciechowski jest znany z tego, że wystarczy, że piłkarze Polonii zagrają 1,5 złego meczu i on zwalnia trenera. Czy już nie, no bo już nie jest zaangażowany w Polonii, ale tak było, takie dowcipy krążyły. Nie?
Ale JW Construction dalej istnieje.
Tak, nie, no i wiesz co, no i też tak patrzę na wykres, jest jakaś tam szansa znowu na przełamanie tego. To nie podchodziło po raz trzeci pod taką wieloletnią linię trendu spadkowego notowania JW Construction. To więc może ta spółka będzie miała szansę, ale to tak smutno, nie? Spółka jest, wiesz, notowana, lata mijają, ona cały czas w trendzie spadkowym. Co by się nie działo? No to tak, to nie zazdroszczę akcjonariuszom. Ronson, bardzo ważny fragment, bardzo ważny moment na wykresie. No jest taki trend wzrostowy 2012 roku, który właśnie akurat tu w drugą stronę zbliża się do linii trendu wzrostowego i ma szansę przełamać go i wejść w trend spadkowy.
Ładnie wykres Ronsona wygląda.
Ładnie?
Ładnie.
Znaczy, ale no wiadomo, może się też odbić od tego. Jest, też można interpretować jako piękną korektę tam w złoty 40 i kontynuację trendu wzrostowego zapoczątkowano w połowie 2012 roku. No i muszę ci powiedzieć, że tak jak patrzę, to faktycznie nieźle ta branża deweloperska wygląda, ale to, co powiedziałeś przed chwilą, tam ten wcześniejszy wywód, diabelnie trudna do analizy.
Tak, ale co się z ciekawostką? Chyba każdy deweloper wskazuje na, że odczuwa wzrost ceny mieszkań, bo niektórzy powiedzą w komentarzu, że tak, ceny na rynku pierwotnym są wyższe, a inny deweloper powie, odczuwamy wzrost marży.
Tak?
Tak. I to jest ewidentny ten trend. Dodatkowo, no głównym rynkiem oczywiście nie dla deweloperów jest rynek warszawski, a tutaj doniesienia są takie, że bardzo mocno skurczyła się ilość mieszkań na rynku pierwotnym, czyli skończyły się te zapasy mieszkań gotowych, które stały rok, 2, 3 lata, a nowe projekty są dopiero uruchamiane i będą w ofercie deweloperów pojawiać się systematycznie teraz do końca roku, ale faktycznie ich wybudowanie wiadomo tam z 18 miesięcy średnio.
Dobra. Okej. I proponuję przejść do ostatniego tematu na dzisiaj, czyli słów kilka o KGHM-ie, który, no co tu dużo gadać, w bardzo ładnym trendzie wzrostowym jest.
Mimo bardzo niskiej dywidendy, stopy dywidendy, mimo olbrzymiego podatku od kopalin, mimo niewielkiego wzrostu ceny miedzi, to KGHM nagle rośnie. W ogóle tak. Zaburzył całą myśl co do trendów wzrostowych czy spadkowych na KGHM-ie teraz.
Tak, właśnie, no tak. Chciałem właśnie popisać się, wymienić wszystkie 3 czynniki, o których mówiłeś, że cena miedzi jest niska, stopa dywidendy taka, że tak jest zniesmaczony, chociaż w ogóle wypłacano w 2 transzach, to w ogóle 5 zł w 2 transzach, to po prostu wstyd. I mamy trend wzrostowy na KGHM. I dlaczego?
No KGHM bardzo mocno inwestuje za granicą. Zaciągnęli ten olbrzymi kredyt teraz w dolarach.
Tak.
Ale
tam 2,5 miliarda czy 3,5 miliarda?
2,5 chyba dobrze. 2,5. No ale to w przeliczeniu na złotówki to już taka istotna kwota jak na polskie firmy.
7,5 kredycji. Miliarda złotych, no to jest moc, nie? To jest bardzo dużo.
Już się dzieje, tak? No ale podatek trzeba płacić, tak? Ale ten bardzo taki atrakcyjny, dużo wartościowy program inwestycji zagranicznych, no tutaj może być bardzo mocnym argumentem do tego, co mówił przedstawiciel zarządu KGHM-u na konferencji Wall Street. On tutaj wskazywał, że spółka, zarząd przeprowadziła roadshow. Londyn, te inne centra, bardzo dużo spotkań z przeróżnymi funduszami i celem tego roadshow było zainteresowanie funduszy inwestorów instytucjonalnych, które są akurat wyspecjalizowane w inwestowaniu w branżę taką właśnie surowcową, którzy te fundusze, te podmioty, jak to przedstawiciel zarządu opowiadał, znają się znacznie lepiej od innych, w jaki sposób wyceniać te spółki. I też celem właśnie roadshowu było, właśnie tak jakby ciężko powiedzieć, że zmiana struktury akcjonariatu, tak? Ale właśnie pokazanie, że istnieje taki GHM, chociaż pewnie i tak wszyscy wiedzieli, ale to jest takie przybliżenie, no jak już sam zarząd jedzie na roadshow, żeby się spotkać, no to jeszcze bardziej zwraca na siebie uwagę i te fundusze, które pewnie nigdy prezesa GHM-u ani innego członka zarządu nie widziały na oczy, nie wiem, czy są jakieś spotkania online, open worldwide, ale...
GHM jest za dużą firmą, żeby...
Pewnie tak, ale no co innego jest pogadać face to face, a co innego jest gdzieś tam online, siedząc na Seszelach, tak? A tak to uściśnięcie ręki, rozmowy zakulisowe i tak dalej. To jest zupełnie co innego, sam widzę zresztą po sobie. I
zarządy dużo przyjeżdżają do ciebie, do domu rozmawiać.
No, mam nadzieję, że kiedyś to tak będzie, a to będzie oczywiście bardzo atrakcyjne później przełożenie na wartość merytoryczną dla naszych członków, tak?
Tak,
bo ja to później opakuję w tekst, w podcast i wszyscy nagle będą wszystko wiedzieli o tych spółkach.
Jasne, wiesz co, z tym KGHM to mi się cały czas kojarzy, mam tu, dźwięczy mi w uszach tam gdzieś słowa prezesa Wirta, które gdzieś tam w parkiecie były, że było, że przyszłość KGHM, to chyba mówiliśmy już w zeszłym odcinku, że przyszłość KGHM to de facto jest KGHM International.
Oczywiście.
Że polski KGHM i to, co tu się dzieje w Polsce, ten podatek od kopalin, skutecznie tej złotej kurze, tam jak to się, no nieważne, tak? Może jest małe zarżnięcie tej złotej kury, zdążącej złote jajka, a że wszystko, co to jest właśnie, to jest to, wiesz, Kanada, czy Quadra, Fix, to teraz odkopalnia w Chile, która jest podobno na ostatniej prostej i już jeszcze w te wakacje już ma zacząć rozpocząć przychody, nie tylko wydobycie i już ma pierwsza sprzedaż tej kopalni ma się uruchomić. No i też jakby ten roadshow, o którym ty mówiłeś, też są w planach, też dźwięczą mi słowa o tym, że upublicznienie KGHM International albo w Londynie, albo w Toronto. To kojarzę i w Toronto dlatego, a nie tam, nie wiem, nie na przykład na Nasdaqu, czy tam, nie wiem, w Nowym Jorku, albo gdzieś tam, nie wiem, gdzie indziej, że tam jest dużo spółek tego typu, dokładnie, wydobywczych, dużych, takich ogólnomarek światowych i tam analitycy, tam są te fundusze, które wiedzą, jak to analizować. To jest właśnie ten rynek, w którym jest dużo takich podmiotów notowanych, to jest to centrum, światowe centrum, gdzie te spółki wydobywcze są notowane i tam są inwestorzy, którzy wiedzą, z czym to się je.
I teraz jest właśnie największy test dla zarządu KGHM-u, czy to, mówiąc tak językiem ulicy, ogarnie ten cały wojaż międzynarodowy.
No wiadomo, to jest, no ale to tam nie przez...
Znasz wielką polską spółkę, która prowadzi skutecznie od wielu, wielu lat z sukcesem? Inwestycje zagraniczne?
Nie.
No bo chyba nie Morzejki.
Nie. Właśnie chciałem... To był dobry dowcip.
No więc znam, tutaj mamy...
Nie znam i przepraszam, gdyby KGHM nie miał tutaj kilka lat, o dużo, wiele lat temu wpadki w Kongo, to bym powiedział KGHM.
No właśnie, ale była.
Ale mieli wpadkę w Kongo, tylko że to jest tak, że gdzieś tam też z kolei pamiętam jakąś wypowiedź przedstawicieli KGHM-u znowu sprzed lat, że spółka tego typu jak KGHM musi, po prostu musi ileś procent kapitału, jakby zysku przeznaczać na tego typu, wiesz, prace wydobywcze, badawcze, poszukiwawcze na całym świecie, żeby tak regularnie pozyskiwać nowe źródła przychodu. To jest identyczny case jak w przypadku spółek wydobywczych paliwowych. Takich, że wiesz, że tam...
PetroInvest?
takich, wiesz, spółkach, takich właśnie paliwowych, które wydobywają ropę na całym świecie, że oni po prostu muszą regularnie poszukiwać i ten określony procent zysku, tak, czy tam, wiadomo, przychodu na całym świecie inwestować po to, żeby jakby sobie rozszerzać bazę działalności, bo inaczej nie rosną, tak, jak będą już cały czas siedzieć na tych samych złożach, no to w przeciągu kilkudziesięciu lat złoża się zawsze, nie wiem, czy nawet kilkuset wyczerpują, no i spółka, tak, no może, jeżeli nie poszukuje cały czas nowych rzeczy, no, nowych jakby tutaj, jakby to będzie to punktów na całym świecie, gdzie prowadzić prace wydobywcze, no to w bardzo długim terminie, stawia to pod znakiem zapytania w ogóle istnienie takiej spółki. Więc w związku z tym KGHM musi taką kwadrę raz na jakiś czas sobie kupić, tak?
Bardzo ciekawych czasach znowu żyjemy, możemy to powiedzieć, bo ekspansja zagraniczna tych polskich czasami można użyć pojęcia monopolistów krajowych, tak? Mhm. Ale mamy Azoty, bardzo mocno zagraniczne inwestycje. Lotos. Orlen coś tam podkupuje, co prawda, w tych krajach sąsiednich. PZU również sąsiednie. Dobra, zły przykład. Ale to są te firmy państwowe, które próbują inwestować mocno za granicą. Jak do tej pory, no żadne się nie udało, zobaczymy co teraz, ale przeraża mnie jeden fakt, bardzo dużo pieniędzy idzie na te zagraniczne inwestycje, a co będzie jak przyjdzie jakiś populistyczny rząd, taki, który mocno patriotycznie po prawej stronie stoi i powie co, comeback kapitału i dezinwestycja?
No niemożliwe.
Niemożliwe? No wyobraź sobie, nie wiem.
Moim zdaniem bez względu na to, jaki rząd by nie był, to będzie zainteresowany jedną rzeczą, jak najwyższą dywidendą. Nie ma takiego ministra z finansów, który by nie miał takiego, no dobrze, wiesz, stania, no jeżeli chodzi, wiesz, podatki mają być wysokie, dywidenda ma być wysoka i tak dalej.
Ale on
tak?
Włoży, no to każdy rząd włoży swoich ludzi do takiej spółki.
Nie wiadomo, miejsca w Radzie Nadzorczej tych spółek są cenne, to jest oczywiste, prawda?
Oczywiście, zarządy tak samo i później, no dywidenda musi być duża, no to sprzedajcie aktywa zagraniczne.
Może tak. No ale wiesz, to takie tego, jest tego się większe prawo najbardziej. Właściciela. Tak?
Tego się właśnie boję najbardziej. Tych zmian politycznych, bo na razie to wygląda dobrze, ta ekspansja zagranicznych polskich spółek, ale największy czynnik ryzyka w tym właśnie upatruję.
Tak?
Zgadza się.
O, no ciekawe. No dobra. Wtedy nie będziemy gdybać, tak? Bo to będziemy gdybać, jak tam się rząd przez przypadek zmieni, to wtedy będziemy tutaj patrzyli, co się będzie działo. Okej, dobra, to chyba byłoby wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że macie czas do końca lipca, żeby się zdecydować OFE czy ZUS. Odsyłamy do materiału na naszej stronie. O wszystkim, co mówiliśmy, odpowiednie materiały, o tym kopeksie, o deweloperach, wszystko będzie podlinkowane w opisie podcastu.
Zgadza się.
Dobra. Okej, to w takim razie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
I Rzyński Rafał, pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiam, do usłyszenia w następnym razie.